Dzwonią dzwonki sań.
Jak ładnie!
A widzisz,
ty to jesteś niezłe. A śpiewamy tak dlatego, że akurat jak nagrywamy ten odcinek podcastu, to są Mikołajki.
Są Mikołajki, więc święty Mikołaj przychodzi do was. Patrzy wam na stopy.
Patrzy, myślisz?
Jak myślisz, skąd się wzięła kultura skarpetek? Mikołaj wchodzi przez komin. Na kominku wieszasz skarpetki, tak?
Pod ty, rzeczywiście.
I to jest wtedy tak, że on patrzy, które skarpetki mu najbardziej pasują. Na przykład, który rozmiar stópki tym razem mu odpowiada. On patrzy, ho, 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 o ta skarpeteczka, tu będzie dobra stópka.
No bo wiesz, tak zupełnie logicznie.
No.
Skąd Mikołaj może wiedzieć, czy jakieś dzieci są grzeczne lub niegrzeczne? Nie patrzy na nie przez cały rok, nie okłamujmy się, nie ma na to czasu.
Nie.
Wystarczy za to, że przyjdzie,
tak,
wejdzie do sypialni, jedno spojrzenie na stópki.
Nie,
jedno.
Klaudia, czekaj. Wystarczy, że postawisz przez cały rok jeden zły krok i widać po twoich stopach, że jesteś złym człowiekiem.
Więc pamiętajcie, jak idziecie po chodniku, nie stąpajcie na linię.
Czy ty kiedyś słyszałaś teorię o tym, że jak stajesz na linię, to komuś kręgosłup łamiesz?
To jest chyba angielskie powiedzenie, że jak staniesz na linii, to złamiesz kręgosłup i to nie komuś, tylko swojej matce. Więc już w ogóle, jak możesz mamie, mamusi, mamince, misi
wystarczy
złamać kręgosłup?
Serce złamałem, zostałem podcasterem.
Ho, ho, ho. No kto tu był grzeczny i dostał podcast?
Myślałem, że powiesz, kto tu był grzeczny i dostał klapsa.
Nie, klapsa dostają niegrzeczne dzieci. Fu, nie, nie.
Przychodzi mi to, mówi, ho, 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 ho!
Nie, 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 nie. To poszło w złą stronę.
Kiedy przestałaś wierzyć w Mikołaja? Ja dalej w niego
ja
wierzę.
Też.
Mikołaju, wierzę w ciebie, że dasz radę przynieść w Norku jakiś... A nie, już jest za późno, już mi Mikołaj nie przyniesie prezentu.
Ty mi dałeś prezent.
Dałem
dzisiaj.
Ci prezent.
Ja tobie nie dałam.
No.
Zrobiłeś mi ho, ho, ho basket.
Wiesz co, najlepsze a propos robienia, ty mi zrobiłaś wczoraj taką mikrodramę na zasadzie, o, zobaczysz, ja ci dam prezent na Mikołajki, a ty mi nie i będzie ci głupio. I komu ci jest głupio?
Prawda.
Komu ci jest głupio?
To był taki, wiesz, to był szantaż emocjonalny,
ja
że
wiem,
możesz mi coś dać.
Jak się stół odwrócił, no. Ale czy pamiętasz, kiedy przestałaś wierzyć w świętego?
Właśnie nie. I ja naprawdę żałuję, bo wiele osób ma takie fajne historie, że wiesz, tak jak w tej piosence angielskiej kolędzie, że a, zobaczyłam, jak mama całuje Mikołaja i wtedy, wiesz, dowiadujesz się, że to tak naprawdę
to
tata w przebraniu.
Albo sąsiad w przebraniu.
Ja z kolei nie mam takiego momentu, który mogłabym powiedzieć, że aha, wtedy dokładnie wiedziałam, że Mikołaj nie istnieje. To przyszło jakoś tak naturalnie.
Ja pamiętam taki moment. To w ogóle śmieszna sytuacja. Całe moje życie się kręci wokół fekaliów. I fekalia też...
Dobra,
fekalia
czekam na
też
tą historię.
Złamały mi moje święto mikołajowe serduszko. Bo wyobraź sobie...
Rozumiem, to nie był piernik.
Bo wyobraź sobie, że tak, jesteśmy u moich dziadków. Co się cieszysz? Dlaczego się cieszysz?
Nie, ja nie.
Ale czekaj.
Czy ja chcę na pewno słyszeć tą historię?
Tak, musisz.
Dobrze.
Moja mama mówi, nie, siedź z nami w salonie, baw się tutaj, czy tam gdzieś w innym pokoju, w którym nie było choinki. Ale mnie w pewnym momencie przycisnął brzuszek. Brzuszek powiedział...
Brzuszek cię zabolał.
Brzuszek zrobił... Chodź do toalety.
Tak.
I ja powiedziałem, mamie, mamo, muszę iść. A mama mówi, no nie, nie, teraz nie. A mówię, mamo, brzuszek mówi swoje. Brzuszek robi... Więc ja mówię, nie, to już koniec imprezy. Poszedłem do toalety. I wtedy tego mój ojciec i mój wujek tego nie wymierzyli, bo jak ja wychodziłem z toalety, to zauważyłem, jak oni szybko z korytarza wbiegali z prezentami w stronę choinki.
Okej.
I ja wtedy tak, what the fuck, guys? A oni, bo tutaj Mikołaj nas poprosił. A nie, 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 czuję pismo nosem. Ja już wiedziałem, co się święci.
A co jeżeli mama specjalnie dodała ci do dania jakieś środki przeczyszczające,
bo
żeby
dość
mieli
udawania?
Żeby mieli chwilę na to,
no,
żeby przynieśli te prezenty, ale wyszedłeś wcześniej niż powinieneś.
Jeżeli rodzice dali mi środki przeczyszczające do jedzenia, żeby przetransportować prezenty, to szapoba.
Super rodzicielstwo.
Jestem z was dumny, powiem wam, jestem pod wrażeniem.
Wspaniała historia. Jakie masz dzisiaj historie? Czy jakiekolwiek nawiązują do świąt? Czy tak jak mamy ustalone?
No.
Bo ja już bym śpiewała Last Christmas od 2 miesięcy. Ale Mateusz powiedział, nie, masz bana na piosenki świąteczne do 10 grudnia.
Dokładnie.
Czy to znaczy, że w podcaście też mamy bana na historie świąteczne?
Historie nie. Mamy bana na piosenki świąteczne. Mhm. Dlatego intro wycinam.
Nie słyszeliście tego, zapomnijcie to.
No dobra, to przechodzimy do historii. Dzisiaj ja zaczynam, bo ostatnio ty zaczynałaś. To
jest w ogóle... honory.
Czy ty też masz czasami satysfakcję z tego, że zaczynasz czytać?
Tak.
Bo to jest takie, otwierasz, to jest jak otwarcie ceremonii.
Tak.
I wiesz, że ty też zamykasz tą ceremonię, bo to ty będziesz czytała historię od słuchaczy.
No, to jest zawsze przywilej to czytać prawda. Od was historię.
Pierwsza historia jest niedaleka nas. Mhm. Jak myślisz, co to oznacza?
Fekalia.
Nie, to nie mówię niedaleko każdego z nas, niedaleko nas, ciebie i mnie. Czym my jesteśmy specjalni? Czym się wyróżniamy?
Stary, proszę cię, jesteś najbardziej przeciętną parą, jaka
nie,
istnieje.
Ale
próbujesz
czekaj.
Teraz wmówić, że my jesteśmy jacyś specjalni, wyjątkowi. Nie!
Nie, Klaudia, należymy do pewnej grupy bardzo wyjątkowych ludzi.
Jesteśmy youtuberami.
Tak, dokładnie tak. Czy jestem dupkiem, bo oferuję opiekunowi do dziecka rozgłos na moich społecznościowych mediach?
Wiesz co? No. Ja już słyszałam o wielu historiach. Mam nawet historię. Niestety nie mogę powiedzieć na głos imienia i nazwiska, ale znam influencera, dziennikarza, który całą chatę wybudował za współpracę.
Tak się da.
Jeżeli ktoś...
Czy można dziecko wychować za współpracę?
No właśnie, mam nadzieję, że to do tego dąży, że to jest takie na zasadzie, hej, mam zasięgi, mogę cię polecić na moim Instagramie w zamian za to, że będziesz pilnował mi dziecko.
Dobra, ale jak daleko to może iść? Jak daleko twoje życie może zostać za ciebie przeprowadzone za rozgłos na twoich mediach społecznościowych?
Co można jeszcze za barter uzyskać?
Na przykład, nie wiem... Skończysz za mnie studia.
Za barter.
Za barter,
shoutout.
Tak, za shoutout na moim YouTubiku. Co jeszcze byś
zrobiła? Myślę, że dosłownie wszystko. Nawet jeżeli umierasz, to możesz się wcześniej umówić, że twoi bliscy wrzucą fajną relację z twojego pogrzebu. Trumna, w której leżysz, jest super wygodna i ma ABS-y.
A gdyby sprzedać przestrzeń reklamową na swojej trumnie? Wow. Jakieś szybkie lokowanko? Ja w ogóle myślałem, że jak zaczniesz mówić, że jak umierasz, to się umówisz z kimś, że umrze za ciebie.
Nie no, bez przesady.
Ty, ale jednak przestrzeń na trumnie reklamowa, to byłby gruby temat.
No, widzisz, nikt o tym nie pomyślał, to jest niezagospodarowana przestrzeń.
No patrz, na Fame MMA ludzie dają się obrysować wszystkim. Tam możesz na czoło komuś przykleić, co chcesz. Blachy Pruszyński, Biedronka, cokolwiek. Ale na trumnie jeszcze u nikogo nie było, na jakieś lokowanka.
U babci na czole, logo jakiejś firmy. Przejdźmy do... Błagam.
Wraz z moją żoną mamy 6 dzieci. Najmłodsza czwórka chłopaków jeszcze jest w takim wieku, że potrzebują opiekuna. Po prostu jest to za dużo dla nas, żeby wszystkich upilnować, szczególnie, że są w takim wieku, że mają najgłupsze pomysły, czasem niebezpieczne, a nam trudno wszystkich upilnować.
Wiesz co, w takim wieku to jedno, 6 dzieci to drugie.
6 dzieci, nie? Zrobić to wszystko. Ile trzeba namęczyć? Czy myślisz, że jakieś lokowanko ktoś za ciebie się też tego zajął?
Jeżeli ktoś decyduje się na dużą rodzinę,
no.
Spoko, ale szapoba.
Nie no,
jedno dziecko ogarnąć, to jest już naprawdę solidna praca. 6?
I takie domowe przedszkole, nie? 6 dzieci. No ale dobra, jedziemy. Zrobiliśmy casting na opiekuna do naszych dzieci. Przewinęło się trochę osób, ale zdecydowaliśmy się na jednego chłopaka, który jest dość aktywny na mediach społecznościowych. Natychmiast załapaliśmy kontakt, bo my też mamy swoje kanały na mediach społecznościowych. Wśród nich jest nasz kanał na YouTubie. Nieskromnie powiem, że jest dość spory i prężnie się rozwijający i regularnie mamy ponad 200 tysięcy wyświetleń pod filmami.
Co?
Nie?
Co?
Nie?
Mateusz,
robimy
6 dzieci.
Mimo to nasze finanse nie są teraz w najlepszej kondycji. Współprace idą tak sobie, więc pomyślałem, że zaoferuję naszemu nowemu opiekunowi do dzieci 15 zł na godzinę opieki, ale pozwolę mu pojawiać się na naszych vlogach, co jakiś czas oznaczymy jego kanały oraz będzie mógł dostawać też jakieś prezenty, które firmy nam wysyłają, a my ich nie potrzebujemy. Być może nawet weźmiemy go z nami na wakacje.
Wiesz co?
Aha.
To jest srogi dylemat. Srogi.
Zastanawiałabyś się nad tym?
Nie, no bo z jednej strony chcę powiedzieć, że ktoś upadł na głowę i że za pracę należy się odpowiednie wynagrodzenie.
No.
I że to jest trochę granie na, nie wiem, social mediowych emocjach.
No.
Z drugiej strony trzeba przyznać, że tak jak to się nazywa w języku korporacyjnym exposure na rynku, też coś kosztuje i ktoś mógłby się zastanawiać, że dobra, wezmę mniej, ale może mój kanał przez to urośnie i w przyszłości będę więcej zarabiał dzięki właśnie temu, że się tego podjąłem. Ale z drugiej strony nie masz też żadnego...
zapewnienia zwrotu?
Dokładnie. To jest inwestycja.
To raz, dwa. Ja się zastanawiam, czy nasz bohater stwierdził, on jest aktywny na mediach społecznościowych, bo regularnie wrzuca zdjęcia na Instagrama, czy też ma swój kanał, bo to nie zostało doprecyzowane. Mm-hmm. To po pierwsze. Po drugie, mimo wszystko, nawet w mediach społecznościowych są pewne specjalizacje czy nisze, do których się wpisujesz. Czy myślisz, że kanał, gdzie pokazuje się wychowanie swojej szóstki dzieci, będzie dobrą grupą odbiorców też dla gościa, który, nie wiem, robi jakieś lifestyle'owe rzeczy w internecie?
No zapewne nie. Poza tym, no nie okłamujmy się. Trochę głupio, no. Tak dosłownie siara jest komuś proponować, ej, oznaczę cię na Instagramie za pilnowanie dzieci. No to już jest o krok trochę za daleko. Tak. To jest też takie, hej, ale na przykład weźmiemy cię na wakacje i tak dalej. No fajnie, ale będę musiał pilnować twoich dzieci. Co to za wakacje?
Nie zakładam, że mi zapłacicie za wakacje i ty sobie tam leż, my też będziemy na wakacjach, tylko to jest takie, pojedziesz z nami pilnować nasze dzieci. Moja oferta chyba była dla niego niezrozumiała, bo powiedział, że nie chce tych dodatków, tylko 50 zł za godzinę i to i tak według niego jest dobra oferta przy czwórce dzieci do opieki. Odparłem, że znacznie więcej może zyskać na wzmiankach w naszych vlogach, ale wyśmiał mnie i nazwał dupkiem za taką ofertę. Tak więc, czy miał rację, czy może przepuścił okazję życia sprzed nosa?
Ja nie wierzę.
No.
To brzmi 100% jak coś w stylu, ej, ale słuchaj, sprzedam ci kurs. I z jednej strony możesz iść do prawdziwej pracy i zarabiać pieniądze, ale dzięki mojemu kursowi kryptowalut jesteś w stanie zarobić o wiele więcej.
Tak, to jest takie powiedzenie, ja ci nie dam rydby, ja ci dam wędkę. Pomimo poza tego, tym, że ty ją złowiłeś, to ja ci i tak dam na koniec dnia wędkę.
Tak. Poza tym 15 do 50. Ja myślałam, że to jest, wiesz, takie, on chce 30, ale dam mu 25 plus jakieś benefity. Możesz się zastanowić, ale 50 zł na łapę no. Versus 15 zł i oznaczenie w poście na Instagramie. Nie, dziękuję. A propos oznaczeń, nie uwierzycie, ale mamy sponsora tego odcinka.
Moi drodzy, chciałbym wrócić do pewnego tematu. Byliśmy ostatnio w kinie na FNAF at Freddy's.
FNAF at Freddy's, po pierwsze, tak. Nie tak brzmi ten tytuł.
Tak mówią młodzi ludzie, tak mówią młodzi, modni ludzie.
A po drugie, to było dla mnie traumatyczne przeżycie, więc nie wracajmy do tego.
Ale ludzie mają prawo wiedzieć. Ludzie mają prawo się dowiedzieć prawdy o tobie.
No dobra, to jest moja histeria. Otóż byliśmy w kinie na tym filmie, o którym Mateusz wspomniał.
Nawet Freddy's.
I niestety w połowie seansu rozbolał mnie brzuch i musieliśmy wyjść z kina. Nawet jeszcze przed zobaczeniem Freddy'ego. Więc były salwy buczenia, bo zasłaniałam ekran i ja już nie wracam do kina.
Ja załatwię to, żeś miała całą salę dla siebie.
Jak to?
Ponieważ sponsor naszego dzisiejszego odcinka, NordVPN, ma taką szansę, żeby nas zabrać prosto do Washington DC, gdzie stajesz na lotnisku, wiesz, howdy doody, chce obejrzeć Freddy'ego Fassbendera i oni mówią, proszę, to streaming i tutaj możesz oglądać u nas na streamingu.
To już jest w streamingu?
Dzięki Nordowi możesz zdecydować, skąd twoje IP nadaje albo skąd twoje IP pobiera, więc przenosisz swój komputer wirtualnie do Japonii, do Ameryki, oglądasz ich treści i nie musisz tam być. Cześć?
Dla mnie najważniejsze jest to w drugą stronę, bo bardzo często jest tak, że wyjeżdżamy gdzieś na wakacje. Ja jestem w połowie serialu, który super mnie wciągnął i nagle się okazuje, że on jest dostępny w Polsce, ale niekoniecznie jest dostępny, nie wiem, na przykład w Korei. I wtedy ja robię piru, 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 i nagle jestem niby w Polsce i mogę sobie oglądać dalej.
Dokładnie, moi drodzy, bo Klaudia jedzie na wakacje, ale jest smutna, że nie obejrzy sobie Złoto Polskich na przykład, więc musi to nadrabiać na złotopolscy.pl. Ale jak już jesteśmy przy wakacjach, Klaudia, ty zawsze na wakacjach robisz takie rzeczy, że jestem przerażony.
Jakie na przykład?
Podpinasz się do publicznego Wi-Fi.
No bo ej, no.
No bo ej, bo chcesz przyoszczędzić, tak? Bo chcesz przyoszczędzić, wchodzisz do publicznego Wi-Fi, to tak jakbyś wyszła do publicznego basenu i później wychodzisz z grzybem na stopach. Natomiast NordVPN daje ci specjalne kapcioszki, daje ci zabezpieczenie w internecie i mówi, no, moja droga, ty się tutaj w internecie niczym nie zarazisz. Ba, nikt nie zarazi niczym twojego telefonu i twój telefon zrobi, proszę o te wszystkie zdjęcia Klaudii.
I jeszcze oprócz tego, poinformuj cię, nawet jeżeli by te zdjęcia wyciekły.
Zadam ci jeszcze jedno ważne pytanie.
Let's go.
Jak już jesteśmy przy ważnych pytaniach, ile masz urządzeń? Na pewno za mało, żeby wypełnić wszystkie sloty w NordVPN, ponieważ jak wykupisz abonament w NordVPN, możesz aż 6 urządzeń zapełnić.
Czyli mogę podłączyć absolutnie wszystko
i nadal
jeszcze się podzielić.
Przestrzeń.
A to czym my możemy się z Wami podzielić, to jest przede wszystkim świąteczna oferta, że przy 2 latach wykupienia abonamentu macie 4 miesiące gratis i to wszystko za jakieś około 11 zł miesięcznie.
Dokładnie, a przy galopującej inflacji to 11 zł to jak 4 zł 20 lat temu.
To chyba. Prawda, więc co to jest? Jak kubek kawy dzisiaj.
Jak kubek herbatki, jak ktoś nie pije kawy, bo wiemy, że tacy ludzie tutaj są.
Więc wejdźcie na nordvpn.com/paraabsurdu, żeby tam właśnie sprawdzić tą ofertę i oprócz tego, jeżeli, nie wiem, jakimś cudem nie będziecie zadowoleni, macie 30 dni zwrotu pieniędzy, jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy albo, nie wiem, będziecie mieli jakąś niesatysfakcję, więc nordvpn.com/paraabsurdu.
Paraabsurdu.
Wracamy do historii. Teraz moja historia.
Aha.
Powiem Ci, skradła mi serduszko.
Dlaczego?
Naprawdę.
Czy jest zabawna?
Jest zabawna.
Czy ma zwroty akcji?
Ma zwroty akcji,
czy
ogromne.
Czy ma grubą fabułę?
Ma grubą fabułę i ona jest fajna pod tym względem,
no,
że to nie jest takie plotki, tylko to jest taka, no nie wierzę.
Okej, okay, taka... czyli będzie intryga, będzie miłość, będą kłamstwa.
No, o? Jesteś blisko.
O?
Gotów?
Zaczynamy, dawaj tytuł.
Czy jestem dupkiem, bo okłamywałem moich sąsiadów, że jestem Francuzem?
Je suis francuski piesek?
Monsieur.
Szczerze? Chyba nie. Zależy. Jeżeli masz z tego ogromne korzyści, to być może jesteś dupkiem, ale jeżeli tylko to robisz dla fanu, bo świetnie mówisz po francusku, nie wiem, mieszkałeś we Francji, potrafisz się posługiwać językiem i świetnie udawać Francuza, jakby czerp z tego radość, no.
Około 11 miesięcy temu wprowadziłem się do nowego mieszkania, które miałem zamiar tymczasowo wynajmować, dopóki nie uzbieram kasy na wkład własny. Miałem tam zostać tylko 3 miesiące. Już drugiego dnia miałem gorszy mentalnie dzień i postanowiłem przejść się na spacer i zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Wyszedłem więc z domu, podczas gdy moja sąsiadka z mieszkania obok wychodziła z auta zaparkowanego na ulicy. Dopiero potem dowiedziałem się, że to była moja sąsiadka. W tamtym momencie nie znałem nikogo z mojego budynku. Zaczepiła mnie, mówiąc coś w stylu: cześć, miło Cię poznać, mieszkasz w tym budynku? Mogę Ci zająć chwilę? Ważna część mojej historii. Jestem słaby w interakcjach społecznych, więc mam swój własny sposób na ludzi zaczepiających mnie na ulicy, próbujących mi coś sprzedać albo zbierających na jakieś nieistniejące fundacje. Udaję, że nie mówię po polsku.
Nice.
Pamiętam tylko kilka słów z kursu francuskiego, ze studiów, więc zazwyczaj odpowiadam im jakimś absurdalnym zdaniem w tym języku i dają mi spokój. Nie miałem więc ani siły, ani ochoty na rozmowy w tamtym momencie, więc rzuciłem jej szybkie je voudrais une boulangerie. Wzruszyłem ramionami z uśmiechem i poszedłem dalej.
Oho, dobra, to może działać, dopóki nie trafisz na kogoś, kto mówi po francusku.
Tak.
I wtedy co? Wtedy głupio, nie?
A czy wiesz, co oznaczało to zdanie?
Coś z piekarnią.
Poproszę piekarnię.
Tak myślałem.
Chcę piekarnię.
A pani mówi, mam 3 do sprzedania, właśnie jestem agentem nieruchomości. Ale wiesz co, ja mam czasami z tym problem, bo są tacy sąsiedzi, sąsiadki, które na przykład będą sprawdzały, a ty tu mieszkasz? Co tu robisz? Bo chcą być odpowiedzialne za bezpieczeństwo na osiedlu. I będą ci zawracały gitarę, dopóki w końcu nie powiesz: tak, kupiłem to mieszkanie, i wtedy będzie milion pytań. Więc czasami tak lepiej z daleka.
Wróciłem ze spaceru jakieś 2 godziny później, jak próbowałem się dostać do mieszkania. Ku mojemu zdziwieniu zastałem tą samą kobietę z ulicy rozmawiającą z inną sąsiadką na korytarzu. Próbowałem jakoś je ominąć ze spuszczoną głową, ale ona mnie rozpoznała, pomachała do mnie i rzuciła: bonjour! Odpowiedziałem jej instynktownie: bonjour! I zamknąłem się szybko w mieszkaniu. Zacząłem panikować. Bonjour.
I to jest ten moment, kiedy już nigdy nie wychodzisz z mieszkania. Albo to jest ten moment, kiedy nie wychodzisz z mieszkania, dopóki nie skończysz kursu francuskiego i nie mówisz na poziomie C1, czy jakie tam są poziomy. I tak po 3 latach wychodzisz z tego mieszkania, takie: bonjour, je suis boulanger.
Tak jest, to już jest takie, czy jestem dupkiem, bo przez kłamstwo, które powiedziałem sąsiadce, nauczyłem się perfekt francuskiego, ożeniłem się z francuską i wyprowadziłem się do Paryża.
Dobra, ale na pewno każdy z nas ma w życiu takie jedno kłamstwo, które zaszło tak daleko, że po prostu już trzeba z nim żyć, że staje się częścią naszego życia.
Ja mam taką historię, to znaczy nie historię,
okay.
To jest beznadziejna anegdota z wczoraj.
Z wczoraj?
Tak, jeden z naszych współpracowników, który dopiero co zaczął z nami współpracować, nazwał Cię Łukaszem, ale go nie poprawiłam, dlatego że stwierdziłam, że będzie mu głupio, więc tego nie zrobię. Jestem ciekawa, czy on teraz nie będzie mówił do ciebie Łukasz.
Czy ja wyglądam na Łukasza?
Nie, w ogóle.
Bo to nie jest pierwszy raz, jak ktoś mówi do mnie Łukasz. I teraz pytanie, czy to jest tak, że ja wyglądam na Łukasza, czy słowo Mateusz, czy imię Mateusz i Łukasz są tak, powiedzmy, blisko siebie, że się zaczynają gdzieś tam zlewać.
Wydaje mi się, że to jest to drugie, ale bardzo mi przykro, od dzisiaj masz na imię Łukasz, bo nie chcę złamać mu serduszka.
Okej, to dobrze powiedziałaś. To będę się przedstawiać teraz Łukasz. Mateusz, znaczy Łukasz.
Teraz już dwóch moich sąsiadów wierzy, że jestem Francuzem i nie mówię po polsku. Postanowiłem, że nie mam innego wyboru i będę udawał tego Francuza, dopóki się nie wyprowadzę, a w międzyczasie dołożę starań, by mieć jak najmniej interakcji z sąsiadami, jak tylko możliwe. W końcu to tylko 3 miesiące.
To są aż 3 miesiące. To nie jest takie łatwe.
11 miesięcy później.
O!
11 miesięcy później. Jestem uwikłany w tym kłamstwie naprawdę potężnie. Moje życie na osiedlu jest jednym wielkim oszustwem. Szlifowałem swój francuski akcent przez ten czas, moja francuska persona przez te miesiące udała, że uczyła się trochę polskiego i wymieniam bardzo podstawowy small talk z sąsiadami. Jestem okay, wśród nich znaną.
Czyli to w tą stronę poszedłeś, czyli poszedłeś w stronę lepszego udawania Francuza po polsku niż Polaka po francusku.
Tak. Nice. Jestem wśród nich znany jako ten dziwaczny Francuz spod dziewiątki.
Czekaj, ja się chcę tylko dowiedzieć, czy on na przykład codziennie, jak idzie do sklepu, zakłada czerwony beret, koszulkę w paski i zawsze ze sklepu wraca z bagietką, tak żeby było taki stuprocentowy... Albo na przykład croissant, tak idziesz, tak przegryzasz croissant, merci, bonjour, au revoir.
O, bonjour, sąsiadku. Nawet moi przyjaciele, gdy mnie odwiedzali, wiedzieli, żeby nie mówić do mnie po polsku, gdy otwieram drzwi, ani nie zagadywać sąsiadów. Dla nich to było zabawne, a dla mnie niezbędne do przeżycia na osiedlu, bo co by było, gdyby po takim czasie dowiedzieli się, że to wszystko to kłamstwo? Wyszedłbym na szpiega, albo gorzej.
Co jest gorsze od szpiega? Bo mówisz szpiega albo gorzej.
Co może być gorsze od szpiega?
Dziwak. Francuz.
Francuz, prawdziwy Francuz. Tylko, że przyszedł ten sądny dzień.
Oho.
Wychodziłem z mieszkania, gdy zobaczyłem moją sąsiadkę w towarzystwie innego mężczyzny, którego nie znałem. Uśmiechała się do mnie i gestem przywołała do siebie. Okazało się, że chciała mnie zapoznać ze swoim kolegą, który jest rodowitym Francuzem.
Ajajaj, sacrebleu!
Sacrebleu! Mój plan! Zaczął do mnie mówić z perfekcyjnym akcentem zdania, których za cholerę nie rozumiałem. W głowie miałem pustkę. Oblał mnie zimny pot. Nie miałem wyboru. Przyznałem się, że tak naprawdę nie jestem Francuzem i to wszystko to był taki niewinny żart. It's a prank, bro.
Je suis prank, bro.
Zamiast się zaśmiać, moja sąsiadka stała jak porażona piorunem z rozdziawioną buzią. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale po prostu bez słowa się odwróciłem i zamknąłem w mieszkaniu. Cały weekend nie wychodziłem z domu, bo się bałem, ale w poniedziałek muszę iść do pracy. Jak to odkręcić?
Mam pomysł. Teraz na ten pomysł co prawda już może być za późno. Ale jeżeli będziecie w takiej sytuacji, na pewno ktoś z was się w niej znajdzie. Jak już czujecie, że żart jest za daleko, musicie znaleźć znajomego z samochodem. I musicie udać taką sytuację. Wychodzicie z domu z bagieteczką i na całe osiedle mówicie om, 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 om. I wtedy za rogu wyjeżdża samochód, a wy tam odwróceni do osiedla mówicie om. I wtedy samochód w waszą stronę podjeżdża i ten samochód też robi bum, 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 bum. I wy wychodzicie na ulicę, nie widzicie, pęk! Musicie mieć teraz taką starą, czerstwą bagietkę, żeby było, jak ona się złamie, że ludzie pomyśleli, że to jest dźwięk łamiących się waszych kości. I wtedy bagietka się łamie, wszystko w slow motion, odbiera was karetka, ale ta karetka też musi być udawana przez waszych znajomych. Po czym wracacie po tygodniu wakacji i mówicie, zapomniałem wszystko. Mój umysł teraz jest polski, został mi tylko akcent, ale ja po francusku już nie mówię. Nie lubię bagietek, ale jestem Polakiem.
Uwielbiam takie sytuacje.
No.
Bo to jest coś w stylu, wystarczyłoby na samym początku
tak.
Wytłumaczyć jedno nieporozumienie. Kiedy ta sąsiadka powiedziała do ciebie bonjour z drugą sąsiadką, trzeba było powiedzieć, a pani tu mieszka, jejku, przepraszam, myślałam, że pani chce coś mi sprzedać. Tak zaczęłam gadać po francusku, żeby się ludzie odczepili. Przepraszam, ja tutaj jestem spod dziewiątki. Nie. Ty postanowiłeś udawać jeszcze gorzej. Przez 11 miesięcy nie uczyłeś się francuskiego.
No właśnie, te 11 miesięcy już trzeba było wykorzystać z nauki francuskiego.
Tak.
Przecież mógłbyś tak nawijać. Ale to jest podobnie jak historia z naszego poprzedniego podcastu, gdzie dziewczyna nie wiedziała, jak się nazywa jej chłopak i głupie jej było zapytać.
Tak.
I to jest ta sama historia, że w pewnym momencie to kłamstwo już przechodzi pewien punkt zwrotny i już musisz z nim żyć.
I tego nie da się odkręcić, bo gdyby to trwało 2 tygodnie, to tak, może ktoś by się zaśmiał.
Możesz powiedzieć, haha, miałem zakład ze znajomymi, że muszę oddawać Francuza przez 2 tygodnie, nie mogłem przegrać, straciłem 1000 złotych i wtedy wszyscy powiedzą, o dobrze, człowiek swojego słowa, cokolwiek.
Ale wyobraź sobie 11 miesięcy i to 11 miesięcy takiego cringe'u pod tytułem w pierwszym miesiącu ktoś do ciebie bonjour, a ty dzień dobry, a oni o, nauczyłeś się polskiego, trochę umiem, haha,
ale
trochę rozumiem.
On jest w sumie głupi,
no,
bo jak już szedł z tym kłamstwem, to trzeba było iść w zaparte i mówić, proszę nie mówić do mnie po francusku, ja chcę Polska nauczyć jak najszybciej. I ja wtedy, jak wy po francusku do mnie, to ja się cofa w rozwój, więc mówcie do mnie po polsku.
Dokładnie.
I wtedy mówisz, i wtedy wszyscy wiedzą, nie, on nie się uczy, on oddaje wszystko, żeby się nauczyć polskiego.
Teraz jedyny
no
sposób, jak rozwiązać tą sytuację?
Zabić wszystkich, którzy wiedzą.
No, wiesz, lepiej nie. Można po prostu się przeprowadzić pod osłoną nocy
no
i
właśnie
nigdy tam już nie wracać. Najlepiej w ogóle przeprowadzić się do innego kraju.
Właśnie dlaczego po tych 3 miesiącach kłamstwa po prostu nie uciekłeś?
Nie, to
zostaw
już
wszystkie
jest
rzeczy, one już są skażone tym kłamstwem.
To mieszkanie jest już spalone, ta
tak,
miejscówka.
Po tych rzeczach ludzie cię znajdą, po prostu je zostaw, uciekaj. Żeby ślad po tobie nie został.
Teraz twoja.
Czy jestem dupkiem, bo zmieniłem imię naszej córki, jak moja żona spała?
Co? Tak się da?
Tak się da, Klaudia.
Co? Tak się da?
Tak się da, więc uważaj, bo kiedyś jak ty będziesz spała, to też cię mogę zmienić.
To nie? O której ta żona śpi? Bo w Polsce urzędy są od 8 do 16, więc tak trochę słabo.
Urodziło nam się właśnie drugie dziecko. Dziewczynka. Na początku naszego związku wraz z moją żoną Moniką zdecydowaliśmy, że ja będę mógł nazwać naszego pierwszego syna, a ona naszą pierwszą córeczkę. Jedyne tylko, o czym nie rozmawialiśmy, to kto nada drugie imiona. Monika zdecydowała, że skoro to ona nosiła ciążę przez 9 miesięcy, to może wymyślić drugie imiona dla naszych dzieci.
Bardzo dobrze.
Chciała nadać tradycyjne imię z rodziny od strony swojej mamy, więc zdecydowała się na imię jej pradziadka dla naszego synka.
Mhm.
Początkowo nie miałem z tym problemu, ale przy drugiej ciąży, gdzie czekaliśmy na naszą córeczkę, w jej trakcie zmarła moja prababcia i pomyślałem, że jej imię będzie pięknym gestem, żeby dać naszej córce. Mimo to Monika się nie zgodziła. Sprzeczaliśmy się o to, aż w pewnym momencie odpuściłem temat, żeby nie denerwować ciężarnej żony. Dziś jednak, po narodzinach naszej córeczki, Monika spała po długim porodzie, a ja siedziałem w sali czytając książkę. Nagle zjawiła się pielęgniarka z teczką dokumentów, bo chciała już mieć papierologię z głowy. Zapytała mnie, czy wybraliśmy z żoną imiona dla dziecka. Niewiele myśląc, spojrzałem na Monikę, upewniwszy się, że śpi, i przytaknąłem. Wypełniłem dokumenty, wpisując jako drugie imię, imię mojej prababci. Kiedy Monika obudziła się kolejnego dnia, rano, zdecydowałem się powiedzieć jej, że wypełniłem już dokumenty i przyznałem się, jakie wpisałem imiona. Była wściekła. Powiedziała, że jak tylko wyjdzie ze szpitala, to idzie do urzędu to zmienić. Ale odparłem, że nie może, bo potrzebuje podpisu obojga rodziców, żeby to zmienić.
Szantaż!
A ja nie planuję się podpisywać pod taką zmianą. Monika nie odzywa się do mnie od 3 dni. Nie odzywa się do mnie również jej rodzina, która nas odwiedza. Nawet członkowie mojej rodziny uważają, że to był słaby ruch z mojej strony, że podpisałem dokument podczas gdy Monika spała. A więc czy jestem dupkiem?
Tutaj poziom dupkowości,
aha,
jest taki 30% do 70%.
To znaczy?
30% na żonę. Okej, okay, oczywiście ma rację, to ona nosi dziecko, ona się męczy przy ciąży, przy porodzie, ma prawo nazwać córkę jak chce, ale z drugiej strony, no, dzieci mają obojga rodziców, mm-hmm, i fajnie by było, gdyby mąż też mógł jakby przyczynić się do tego, jak nazywa się jego dziecko również.
Zgadzam się.
Jeżeli pierwsze dziecko dostało po pradziadku, to ja uważam, że drugie dziecko powinno dostać po prababci z drugiej strony, żeby obie rodziny były szczęśliwe.
Ma to
zwłaszcza
sens.
Jeżeli ta prababcia niedawno zmarła, to jest taki miły gest w stronę pamięci, upamiętnienia tej osoby. Więc tutaj żona trochę przesadziła, chcąc wszystko robić po swojemu.
Zgadzam się z tym i wydaje mi się, że mogłaby tak trochę otworzyć się na to. Z drugiej strony, jeżeli ma jakąś tam tradycję, ale mam wrażenie, że to nie zostało przedyskutowane, tylko
no
zostało
właśnie
tak postawione, nie, ja nazywam, bo ja nosiłam. O,
A te 70%
aha,
to jest nasz mąż,
jest,
który postanowił zrobić coś za jej plecami, jakby...
Ale
okay,
nie chciał jej budzić, Klaudia, zrozum. Ona była po ciężkiej nocy,
zmęczona,
czy dniu połogu... Połóg? Mówi się
tak,
połóg?
Tak, mówi się tak.
Okej. Okay. Teraz jest rozwiązanie właśnie. Jak ten czy ten szantażyk ze strony naszego męża był wskazany?
No nie!
A z drugiej strony, jeżeli żona mówi, ja idę zmienić, nie będę cię pytała o zdanie. Trochę jest oko za oko, ale tak jakby dalej nie bierze pod uwagę męża.
Ja rozumiem męża frustrację, mhm, ma do tego prawo, ale powinien się z nią wykłócać. Wykłócać tak długo, aż nie dojdą do jakiegoś kompromisu?
Mhm.
Na pewno nie, podczas gdy ona śpi po porodzie twojego dziecka, to robisz coś za jej plecami.
Tak
nie,
jest.
Nie, 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 jesteś dupkiem. A największym dupkiem jest...
Jest pielęgniarka.
A jak?
Dziecko.
Dziecko jest, bo się urodziło i takie dylematy daje rodzicom.
Dokładnie.
Od razu.
Dokładnie, no jak to jest, że wy takie dylematy dajecie rodzicom? Weźcie.
Tak patrzysz w oczy takiego jednodniowego dziecka i mówisz, i widzisz, rodzice się kłócą przez ciebie. To wszystko twoja wina.
Ale z taką traumą wchodzić w życie, z takim bagażem, dziecko się rodzi i tak myśli, ojej, jestem na świecie, a ty nie, 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 mordo, przez ciebie już małżeństwo się sypie.
Imiona jednocześnie są niesamowicie ważne i aha, niesamowicie nieważne.
Czy ty wierzysz w teorię, że imiona generują cechy charakteru?
Tak, wierzę.
Dobra, jakie uważam... są cechy charakteru Klaudii?
Chcesz przeczytać?
Nie, no, nie chcesz
nie
się dowiedzieć.
Znam, ale na pewno takie moje, no.
Ale to co, to na przykład, jak, nie wiem, myślisz, że ktoś słucha o twoich zachowaniach, mówi, typowa Klaudia?
Nie, myślę, że aż tak to nie, ale wydaje mi się, że to, jak mamy na imię, ma duży wpływ na to, jacy jesteśmy,
no,
jaką energię mamy i tak dalej.
Czyli
że...
co, ja mam tę energię chłopaka z osiedla, Matiego, który hara tam gałę?
Jak byś się czuł, jakbyś był Łukaszem? Zupełnie
nie, no
słabo, tak samo?
Weź, czy ja wyglądam na Łukasza?
No właśnie.
No właśnie, ale no, na Matiego czy
to
ja wyglądam?
To jest jednak nasza tożsamość. A z drugiej strony mówię, że imiona nie mają znaczenia,
mhm,
bo znam tyle przykładów ludzi, którzy mają w dowodzie jakoś na imię,
mhm,
a stwierdzili, że idą w ogóle z innym imieniem przez życie, albo wybierają to drugie zamiast pierwszego i mimo, że w dowodzie mają na odwrót, to i tak każą do siebie mówić inaczej.
Tak się też zdarza, ale powiedz mi teraz prawdę. Czy ja wyglądam na Matiego, czy ja się wyłamuję z tego mateuszowego designu?
Nie no, typowy Mati.
What the fuck? Przejdź do swojej historii, zanim mnie zdenerwujesz.
Czy jestem dupkiem, bo rzuciłem moją dziewczynę, wiedząc, jakie mam opcje?
W sensie nie, no to jakby tu nie ma tu jest od razu, że jesteś dupkiem, bo jakie
nie
masz opcje?
Nie ma żadnych.
W sensie inaczej, jeżeli mówimy, jakie mam opcje, czy to znaczy, że moją opcją jest Kasia, moją opcją jest Dorota, moją opcją jest Dominika i to są moje opcje, czy mam opcję albo ze mną mieszkasz i wąchasz moje stopy codziennie rano, albo nie jesteś ze mną?
Jakby znaczy, same bo... benefity widzę.
Nie no, jak mam tylko wąchać, to nie, jeżeli mogę polizać na przykład.
Oje, je, dobra. Wszystko wydarzyło się kilka tygodni temu. Do niedawna miałem bardzo niską samoocenę.
Mhm.
Gdybym miał się ocenić, dałbym sobie jakieś 5 na 10. Natomiast moja dziewczyna uważa mnie za bożyszcza i ciągle powtarza, jaki to jestem przystojny w jej oczach.
To tak u nas.
Choć przekonuje mnie od lat, nie wierzyłem jej. Gotowy?
Mhm.
Ready?
Mhm. Dawaj.
Żeby udowodnić mi, że jest inaczej i podnieść moje mniemanie o sobie, postanowiła w sekrecie założyć mi konto na Tinderze.
Ja, o nie.
Oj, oj,
oj. To jest osobny temat na kolejne 20 minut.
Tak.
Tinder,
to nie.
Jest, znaczy, ja wiem, dobra, my się nie powinniśmy wypowiadać, bo my nie jesteśmy z czasów Tindera, ale jak tak obserwuję, co się dzieje, to Tinder niestety, ale jest jak ten żart. Nie wiem, czy kojarzysz ten idiotyczny żart, że kobieta wchodzi do sklepu i na pierwszym piętrze mają przystojnych mężczyzn. Ona mówi, ale nad wyższym będzie miała przystojnych mężczyzn, którzy umieją gotować. A na kolejnym, którzy umieją gotować, są przystojni i są świetni w łóżku. I tak dochodzi do ostatniego piętra, a tam już nie ma nikogo. I to jest ten idiotyczny żart, który w sumie teraz się odnosi, mam wrażenie, do wszystkich na Tinderze. Czyli scrollujemy i scrollujemy i scrollujemy, bo szukamy czegoś innego.
Bo cały czas mamy wrażenie, że okej, jak już jest naprawdę, naprawdę dobrze... Ty, a co jak czeka na Tinderze ktoś jeszcze lepszy?
Tak, będzie lepiej, nie?
Ja się śmieję zawsze z Tindera, bo moim zdaniem ta aplikacja zjada swój własny ogon.
Mhm.
To oznacza, ludzie są zdziwieni, że Tinder nie działa i jest płytki. aplikacja, która polega na tym, że widzisz tylko czyjeś zdjęcie i scrollujesz. Jakby.
Tak, że w pierwszej kolejności potem oceniasz. Ale z innej z kolei strony jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Tinder jest w stanie zmonetyzować tą aplikację. Mhm. Bo aplikacja ma prosty zamysł. Po prostu wybierasz ludzi po zdjęciach. Ale oni wymyślają funkcje, na przykład ile masz odrzuceń albo potwierdzeń na dzień.
Super lajki.
Później na przykład możesz widzieć, kto ciebie polubił, żeby ewentualnie wybierać tylko z osób, które cię polubiły. To jest tak genialne narzędzie, ale zarazem tak uzależniające.
Ale o samym Tinderze podcastów już jest 20, więc przejdźmy do dalszej części naszej historii. Użyła zdjęć, które mi kiedyś zrobiła i napisała mi od początku bio. Pokazała mi mój stworzony przez nią profil po kilku dniach...
Bio.
Tak cię to rozśmieszyło, że tak. Musiałeś mi przerwać, tak?
Bio szerokości, mordeczko.
Pokazała mi mój stworzony przez nią profil po kilku dniach od założenia, pokazując ile mam maczy od naprawdę ładnych dziewczyn.
Nie rób tego, dziewczyna!
Chcąc mi udowodnić, że jestem atrakcyjny i podobam się kobietom. Poczułem się pierwszy raz od dawna naprawdę dobrze w swojej skórze. Podziękowałem jej. Jednak chciałem pójść o krok dalej.
Podziękowałem jej. Dziękuję za współpracę, możesz spakować i wyjść. Dziękujemy ci za te 2 lata wspólnie spędzonego czasu.
Zamiast usunąć konto, zacząłem pisać do dziewczyn, które mnie polubiły. Zaczęło się niewinnie. Najpierw chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście są mną zainteresowane, czy to tylko wymysł mojej dziewczyny. Okazało się, że ona dalej miała dostęp do konta. Wiem, jestem geniuszem, przecież to ona je zakładała. I zobaczyła wszystkie wiadomości, jakie wymieniałem z innymi. Nawet te, w których umawiałem się z nimi na spotkanie.
What?
Nie przedłużając, strasznie się wściekła i ze mną zerwała. Ale zupełnie szczerze, nawet nie jest mi przykro. Mam tyle możliwości i to wśród dziewczyn, które są o wiele ładniejsze od niej, ale czuję się przez to jak kompletny dupek. Czy słusznie?
Tak.
Tak.
Bardzo.
Absolutnie najbardziej słusznie. Jesteś największym dupkiem chyba w historii podcastu.
Nie spodziewałem się takiego przebiegu sytuacji. W sensie, rozumiem dziewczynę, która chciała podbić morale naszego swojego chłopaka i znalazła taki sposób. To nie był przemyślany sposób, sorry.
Oj nie.
To był bardzo nieprzemyślany sposób.
To nie jest tak, że każda osoba by tak zrobiła. To wiadomo, że nie.
No nie, ale...
Ale z drugiej strony tak zakładasz konto swojemu chłopakowi, żeby udowodnić, że jest atrakcyjny, pokazując, patrz, ile super gorących i wspaniałych dziewczyn jest tobą zainteresowane, gdybyś był singlem.
Szczególnie osobie z niską samooceną. Jeżeli tak. Nasz chłopak sam stwierdził, miałem niską samoocenę, to nie jest zasada. Ale to może do tego prowadzić, że jak dostanie uwagę, to po prostu się tego złapie i... już nie będzie doceniał uwagi swojej dziewczyny.
Ale dupkowato, strasznie.
Dziewczyno, to był głupi pomysł, przepraszam, tylko powiem, że to był głupi pomysł, ale to, co gość odstawił...
Czekam tylko na update, albo kontrhistorię. Mhm. Czy jestem dupczynią, bo nie chcę z powrotem przyjąć mojego chłopaka, który rzucił mnie dla lasek z Tindera, a potem dowiedział się, że większość z tych lasek tak naprawdę pisze z nim, żeby promować swojego Instagrama. Albo... po prostu nie jest nim tak naprawdę zainteresowany po jednej randce, widząc jaki ma charakter, skoro jest zdolny do takich rzeczy.
Bo to jest właśnie problem, że wchodząc na Instagrama myślisz, ale fajna dziewczyna, ale, albo fajny chłopak, cokolwiek, po czym na koniec się okazuje, okej, wygląda fajnie na zdjęciach, ale jest nudny, albo nie mogę z nim znaleźć wspólnego tematu, albo jest tak w sobie zakochany, że po prostu nie widzę z nim związku i na koniec dnia taki gość może zostać sam. Albo nawet jeżeli znajdzie kolejną osobę, która będzie nim zainteresowana, stworzy związek, to może być, że on już jest tak uzależniony od tej uwagi, że będzie dalej siedział na tym Tinderze.
Nie mówię, że te aplikacje randkowe zupełnie nie działają, bo są historie, mamy nawet wśród naszych znajomych ludzi, którzy poznali się na Tinderze i do tej pory są razem, albo nawet wzięli ślub, więc to jest możliwe.
Kto? Psz.
Okej. Ale?
Ale trzeba z głową. To nie jest tak... Nie. Zresztą wiesz co, my się teraz powiadamy, o Tinder jest taki, sroki, owaki. Nie byliśmy w życiu na Tinderze, poza
nie mamy
filmami
nic.
Na YouTube'a.
Dokładnie, więc nie słuchajcie nas. I to nawet nie tyczy się Tindera, tylko ogólnie
w ogóle
nie słuchajcie
nas. Słuchajcie. W sensie słuchajcie podcastu, ale nie słuchajcie tego, co mówimy, nie bierzcie tego za jakiś pewnik, bo my tylko się śmiejemy w internecie. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to bye.
Dokładnie, dlatego właśnie teraz przejdziemy do historii od słuchaczy, gdzie będziemy ludziom radzić.
Tak?
Więc nie słuchajcie nas, ale będziemy was oceniać.
Czas na historię od słuchaczy. Na Tinderze chłopak się patrzy. Ja, Emilia, 22 lat. Należę do niedużej grupki przyjaciół. Jest nas 5. 3 chłopaków, 2 dziewczyny. Denis, Maciej, Nikodem, Kalina i ja. Emilia. Jestem singielką od dłuższego czasu i się z tym pogodziłam, ale jednak brakuje mi bliskości drugiego człowieka. Zainstalowałam jedyną mi znaną aplikację randkową, czyli Tindera. Wraca jak bumerang.
Wraca.
Korzystałam z niej 3 miesiące i nie znalazłam nikogo, kto by mi się spodobał. O wszystkim opowiadałam znajomym. O tym, kogo poznałam, czego mu brakowało i czego szukam. Często robili z tego żarty, więc uznałam, że nie traktuję tego poważnie. W któryś weekend sobie przeglądałam Tindera i znalazłam kogoś, kto mieścił się w moich upodobaniach. Nie jestem wybredna. Wiem, jak to jest z takimi aplikacjami, więc poszukałam w necie ten wizerunek. Nic nie wyskoczyło, więc napisałam do chłopa. Fajnie nam się pisało, naprawdę fajnie. Mogłabym stwierdzić, że po jakimś czasie nie mogłam żyć bez tego pisania. Łatwo się przywiązuje. Za każdym razem, jak próbowałam się umówić, miał dobrą wymówkę. Po miesiącu się zgodził. Umówiliśmy się na godzinę 19 do jakiejś niedrogiej restauracji. McDonald's.
Tam, gdzie my byliśmy na pierwszej randce?
Tam, gdzie my byliśmy na pierwszej randce. To jest, ale to jest miejsce, gdzie powstają najlepsze związki.
Tak.
Tak.
Bo to M to jest od miłość,
dokładnie,
a nie od nazwy.
Od miłość, od... Czekałam pół godziny, aż przyjdzie. Sam chłop z Tindera nie przyszedł, ale Maciek i Nikodem już tak. Spytałam się, co tutaj robią. Powiedzieli, cytując, twoja randeczka nie przyszła? Zaskoczyło mnie to, bo rzeczywiście im o nim mówiłam, ale nie mówiłam nic o spotkaniu. Odparłam, skąd wiesz, na kogo czekam? A Maciek odpowiedział, że to on jest moim chłopakiem z marzeń. Wkurzyłam się i to bardzo, bo traktowałam tą relację poważnie. Nawet jeśli była krótka. Chyba nie zrozumieli, że ten żart to przegięcie. Pod wpływem emocji usunęłam ich numery z telefonu i zablokowałam na każdej platformie. Po 2 tygodniach bez kontaktu trochę głupio mi ich odblokować i przeprosić. Jestem dupką, że tak zareagowałam?
Nie, nie. I nie masz za co przepraszać, to raczej oni powinni przeprosić ciebie.
Oj tak, 100%. Ja nie powinienem się wypowiadać, bo sam kiedyś taki żart zrobiłem.
Mhm.
I nie wiem, czy opowiadałem już kiedyś na podcaście.
Tak. Bo pamiętam tą historię. Słabo. Ale... jak wy nie pamiętacie, to macie jeszcze tylko jakieś 60 podcastów ponad do odsłuchania i gdzieś tam będzie.
Gdzieś znajdziecie, spokojnie. Więc nie powinienem się wypowiadać, ale zrobiłem dokładnie to samo, czyli kogoś catfishowałem. I to jest straszne. Bo
to jest chamskie.
Osoba, która jest z naszej strony, czy jak my się z naszej, mówię o sobie, jako że ten, który wkręca, to haha, ale śmiesznie. Ale nie myślimy o tym, że faktycznie tamta osoba się może wkręcać w tą relację, że ona się może wczuwać, że ona się może angażować w to i myśleć, ojej, znalazłam fajnego gościa, z którym się świetnie rozmawia, a na koniec dnia okazuje się, że haha, to twoi koledzy śmieszki sobie z ciebie zrobili.
Tak, bo to nie jest prank na zasadzie, haha, w Oreo zamiast kremu jest pasta do zębów.
O nie, to jest gorszy rzecz.
To jest zabawa czyimiś emocjami.
Tak.
I to jest chyba najgorsze. Ktoś, jeżeli tutaj skrzypie, to wiedzcie, że to mój fotel. W każdym razie ktoś bawi się twoją nadzieją na to, że w końcu poznałaś czy poznałeś fajną osobę, tak, z którą są jakieś szanse na fajniejszą, bliższą relację.
Jakie to musi być smutne, żeby po pierwsze założyć konto i kogoś wkręcać i tak długo, a po drugie, jakie to musi być smutne się tak właśnie dowiedzieć, że nawet ten człowiek nie istnieje. Już wydaje mi się, że chyba lepiej byłoby mieć złamane serce, że jednak się komuś, nie wiem, nie spodobałaś, albo że się jednak nie dogadujecie, cokolwiek. Ale dowiedzieć się, że ten człowiek nawet nie istnieje?
Tak, ale że wiesz, że to, co was łączyło, było prawdziwe.
No.
A tutaj, że to wszystko był prank. Ale jeżeli macie podobne historie, takie ploteczki, bo fajnie się je czyta, zapewne nie fajnie się je przeżywa.
Oj nie.
Ale możemy je przeczytać tutaj i wszyscy będziemy tutaj robili hi hi ha ha, albo będziemy robić to wysyłajcie je na
para.absurdu@gmail.com. A jeżeli chcecie nam pomóc, słuchać nas na Spotify'u, pamiętajcie, żeby nas obserwować, będziecie dostawali powiadomienie, a my będziemy dostawali z Spotify'a piąteczkę w czółko.
Dokładnie. I pamiętajcie, żeby sprawdzić ofertę NordVPN, my słyszymy się już bardzo niedługo.
Dokładnie. Także trzymajcie się.
Pa, pa! Pa!